Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem W mroku nad kontynentem. Autor Tadeusz Dytko. Czyta Jacek Jońca. Nagrania Audio Tales. Gdzieś nad Europą. Chmury szły gęste, zbite i tak ciemne, że w mrokach nocy trudno je było dostrzec. Jedynie równa i hałaśliwa praca silników pozwalała przypuszczać, że tę zwartą masę przecina samolot. Po chwili, kiedy warstwa obłoków stała się cieńsza, wyłoniła się z niej sylwetka Liberatora. W tej nieskończonej ciemnogranatowej otchłani maszyna jakby zastygła w bezruchu. Załoga siedziała w milczeniu, każdy tkwił na swoim stanowisku, odprężony po wykonaniu zadania i czekający na pomyślne lądowanie. Pilot od czasu do czasu zerkał na oświetloną tablicę wskaźników. Wszystko ok, pomyślał i dodał gazu. Samolot jakby pchnięty niewidzialną siłą zaczął uciekać niedbale postrzępionym obłokom. Fakt ten zdenerwował nawigatora, który ślęcząc nad mapą Mercatora zgubił z pola widzenia swój ołówek kreślarski. Po chwili w słuchawkach pilota rozległ się ochrypły głos. Następnym razem, jak będziesz zmieniał wysokość, to mnie uprzedź. Spróbuję wtedy zatrzymać swoje przyrządy. Znów nastąpiła cisza. Ciemne chmury stały się bledsze, jakby wypłowiały od słońca. I kiedy załodze wydawało się, że wkrótce na horyzoncie pojawi się czerwona tarcza słoneczna, oznaczająca początek nowego dnia, w dole nagle pojaśniało. Morze świateł wzniosło się z ziemi i popłynęło w stronę samolotu. Ostre stożki reflektorów przecinały niebo, krzyżowały się i znowu rozchodziły. W chwilę później dołączyła do nich kanonada artyleryjska. To Balaton, stwierdził pilot i zmienił kurs. Maszyną zakołysało. Ogniste smugi poszły bokiem, by po chwili znów chwycić w swe macki Liberatora. Blada twarz pilota skamieniała. Zdał sobie sprawę, że moment nieuwagi, jedna spóźniona reakcja i wysiłek osób przygotowujących wyprawę mógł pójść na marne. Rozbiegane oczy krążyły pomiędzy zegarami kontrolnymi a szybą kabiny, za którą rozgrywał się teatr jednostronnych działań wojennych. Żeby mieć na pokładzie chociaż kilka bomb, zamarzył drugi pilot. Niestety, jedynie strzelec pokładowy mógł posłać serię z karabinów maszynowych, ale w tych warunkach i na tej wysokości nie miało to żadnego sensu. Sekundy biegły tak wolno, iż lotnikom wydawało się, że ktoś celowo przytrzymuje wskazówki zegara. Jedynie po zroszonych potem twarzach można było poznać, że czas nie zatrzymał się w miejscu. Powoli lotnicy uspokajali się. Serca biły już równo, oddech stał się miarowy. Kredowe dotąd twarze nabrały kolorów, a krople potu przestały opadać na bluzy. Odetchnęli z ulgą, minęli niebezpieczny rejon i w bladym przedświcie dostrzegli niewyraźne zarysy ośnieżonych gór Jugosławii. Nagle, jakby zbyt mało emocji przeżyli tej nocy, w zasięgu ich wzroku pojawił się nieprzyjacielski myśliwiec. Był jeszcze daleko, ale z każdą chwilą jego sylwetka stawała się większa. O ucieczce nie mogło być mowy. Zbyt wolną mieli maszynę, by mogli umknąć przed lekkim, szybkim i zdolnym do błyskawicznych manewrów Messerschmittem. Pilot myśliwca nie myślał zrezygnować z okazji strącenia samolotu wroga. Zwiększył prędkość i ostrą piką zszedł w dół, po czym prostopadle poszybował w górę i siadł na ogonie Liberatora. – Jest za mną! – krzyknął tylny strzelec. – To strzelaj, na co czekasz? – odparł zdenerwowany pilot. Strzelec pociągnął serię z karabinów maszynowych, ale pociski poszły bokiem. Oddana po chwili następna seria również była niecelna. Przewaga Niemca rysowała się wyraźnie, a jego zdolność manewrowania przewyższała wolne, prawie żółwie ruchy Liberatora. Uważaj z lewej, ostrzegł strzelec. Pilot wykonał nagły skręt z jednoczesnym zejściem w dół. Manewr powiódł się. Me-110 spudłował. Nie dał jednak za wygraną. Ponownie ostrzelał Liberatora i znowu usiadł na jego ogonie, by za moment odskoczyć i razić go śmiertelnym ogniem. Jak wilk dobiera się do rannej ofiary, tak Niemiec atakował alianta. Z rozgrzanych luf sypały się ogniste smugi pocisków. Krótkie, długie, chwila przerwy, na zmianę pozycji i dalej zacięty atak. Pociski przelatywały nad kabiną pilotów i nad kadłubem. Wreszcie dosięgły celu. Przeszyły wzdłuż lewe skrzydło, dziurawiąc je w kilkunastu miejscach. Myśliwiec, pewny już zwycięstwa, nie odstępował swojej ofiary. Doskakiwał i uchodził na bezpieczną odległość, mimo iż Liberator starał się powstrzymać jego huraganowe ataki. Niestety, skuteczność rażenia bombowca była zbyt mała, aby móc zestrzelić myśliwca. Próbował więc nabrać prędkości i oderwać się od Niemca, ale brakowało mu mocy. W czasie jednej z takich prób coś dziwnego zaczęło dziać się z maszyną. Lotnicy poczuli ogromną wibrację, a równomierna dotąd praca silników została zakłócona. Bombowiec, sącząc stróżkę ciemnego dymu, tracił szybkość. Wprawdzie nadal utrzymywał się w powietrzu, jednak zsunął już znacznie wolniej i mniej płynnie. Dostaliśmy w lewy zewnętrzny silnik, stwierdził pilot. Czy dolecimy? Zaniepokoił się radiotelegrafista. Wszystko w rękach Boga, odparł drugi pilot. Jedno jest pewne, szkopa mamy już z głowy. Jak to? Zdziwił się nawigator. Tak łatwo zrezygnował? Nie zrezygnował, mruknął pilot, ale z pewnością dostrzegł, że to już nasze terytorium. Spójrzcie w dół. Przed załogą roztaczał się wspaniały widok wschodzącego słońca, białych grzyw na powierzchni morza i nieba nabierającego błękitnych odcieni. Ostre promienie słońca zaczęły oślepiać pilotów, ale oni nie zważali na to. Myśleli tylko o jednym, jak dolecieć do bazy. W wirze walki niemiecki samolot zagalopował się prawie nad Adriatyk, nad terytorium patrolowane przez brytyjskie myśliwce. Niemiec nie chciał już ryzykować i wycofał się. Tymczasem Liberator nadal tracił wysokość. Kłęby ciemnego dymu buchały z silnika, tworząc wokół maszyny gęstą, cuchnącą spalinami mgłę. Lotnisko było tuż. Pilot, przekonawszy się o tym, zszedł jeszcze niżej. Dobiegał końca kolejny lot, kolejne spotkanie ze śmiercią. P jak Piotr prosi o zezwolenie lądowania. P jak Piotr prosi o zezwolenie lądowania, zgłosił pilot. Po chwili w słuchawkach odezwała się ziemia. Okej, możesz lądować. Zrozumiałem, potwierdził pilot. Mam uszkodzenie, zostałem trafiony w silnik. W słuchawkach znowu rozlegał się głos z wieży kontrolnej, ale pilot już go nie słuchał. Podchodził do lądowania. Wysunął podwozie i część klap, ujął gazu i zszedł niżej. Wiał lekki, boczny wiatr. Liberator przelatywał prawie nad wodami Adriatyku i kiedy wydawało się, że jeszcze moment i dotknie pomarszczonej tafli, pojawił się urwisty brzeg i maszyna, uderzywszy o betonową nawierzchnię płyty lotniska, zetknęła się z ziemią na samym początku pasa startowego. Załoga odetchnęła z ulgą. Wylądowali szczęśliwie. Samolot podkołował i zatrzymał się na środku pasa. Poszczególni członkowie załogi wyskakiwali z bombowca i szybkimi susami oddalali się od niego. W tym samym czasie od strony hangaru nadjeżdżały samochody. Były wśród nich strażacki i sanitarka. Strażacy błyskawicznie rozwinęli sprzęt gaśniczy i już mieli podejść do płonącego samolotu, kiedy ogromny wybuch i towarzyszący mu podmuch powietrza zniweczył ich pracę. W kilkanaście sekund później przepołowiony wrak Liberatora dopalał się resztkami słabego ognia. To zbiornik paliwa spowodował ten wybuch, stwierdził pilot, zwróciwszy się w stronę zgromadzonych mechaników. Pan kapitan miał szczęście, duże szczęście. Jeden z naziemnej obsługi wyraził to, co pomyśleli inni. Wystarczyło jeszcze kilka minut, a wasza załoga powiększyłaby listę poległych lotników. Los tak chciał, uśmiechnął się pilot, ale kiedyś ta z kosą pewnie nas dosięgnie. I znowu, nie wiadomo po raz który, ci młodzi lotnicy z emblematem Poland na ramieniu oszukali śmierć. W przedziwny, niemal cudowny sposób wydostali się z jej objęć. Misja specjalna została zakończona. Załoga wróciła na lotnisko Campo Casale koło Brindisi na południowym cyplu Włoch, gdzie stacjonowała polska eskadra 1586 specjalnego przeznaczenia. Eskadra przystosowana do wykonywania najtrudniejszych zadań, nierzadko otoczonych największą tajemnicą. Załogi tej eskadry niosły pomoc ruchowi oporu, ludziom prowadzącym walkę podziemną na obszarze okupowanej Europy, jednak ich głównym zadaniem były loty do Polski. O poszczególnych misjach wiedziało jedynie wąskie grono osób bezpośrednio zainteresowanych daną akcją. Również i sama załoga w ostatniej chwili, niemal tuż przed startem, dowiadywała się o celu lotu. Tego typu ostrożność była konieczna, gdyż w grę wchodziło bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w samolocie, oczekujących na placówce zrzutowej i dobro całego przedsięwzięcia. Eskadra dokonywała zrzutów broni, amunicji, środków wybuchowych, odzieży, żywności, lekarstw, instruktorów walki podziemnej, radiotelegrafistów, łączników z tajną pocztą, złotem i walutą. Zakres działania był szeroki, uzależniony od aktualnych potrzeb. Loty wykonywane były indywidualnie na dalekich trasach, wyłącznie w nocy i na małych wysokościach, wspomina Henryk Kwiatkowski, jeden z pilotów 1586 eskadry. Odnalezienie zrzutowiska w takich warunkach stawało się twardym orzechem do zgryzienia, tym bardziej, że Niemcy mogli celowo dezorientować załogę ustawianiem fałszywych znaków świetlnych, a ona sama łączności radiowej z ziemią nie miała. Do tego dochodził jeszcze czynnik najbardziej niebezpieczny – ogień środków przeciwlotniczych. Nic więc dziwnego, że eskadra ponosiła duże straty w ludziach i sprzęcie oraz że przyjmowano do niej jedynie doświadczonych lotników mających za sobą przynajmniej jedną kolejkę lotów operacyjnych w dywizjonach bombowych. Nabór kandydatów do służby w tej jednostce odbywał się w sposób ochotniczy. Tak zadecydowały władze lotnicze. Wszyscy chętni do służby w owej jednostce musieli jednak sprostać odpowiednim wymogom i warunkom. Przede wszystkim liczyły się umiejętności lotnicze i odpowiednie predyspozycje. Szczególnie wysoką poprzeczkę stawiano nawigatorom i pilotom, od których wymagano doskonałej znajomości nawigacji i orientacji w terenie, a w przypadku pilotów bardzo dobrego opanowania pilotażu. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.